Rozmowa dnia. Zaprasza Robert Erdman.
Kłaniam się w studiu Polskiego Radia PIK. Poseł PiS Piotr Król, pełnomocnik okręgowy do spraw wyborów samorządowych. Dzień dobry.
Kłaniam się, szacunek. Dziękuję za zaproszenie, panie redaktorze.
Panie pośle, podjął się pan starań o pieniądze z ministerstw na przeciwdziałanie szkodom w środowisku na terenach pozachemowskich w Bydgoszczy. Pieniądze będą?
Mam nadzieję, no gdybym miał się poddać po pierwszej odpowiedzi na pierwsze interpelacje, to w ogóle nie warto byłoby się czegokolwiek podejmować. Mam świadomość tego, że temat jest niezwykle złożony, natomiast zostawienie tego problemu tylko i wyłącznie na barkach Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska byłoby w mojej ocenie nieodpowiedzialnością. Władza to jest jednak też w dużej mierze odpowiedzialność. Ja się zdeklarowałem, że będę dość tutaj w tym względzie wspierał, bo sytuacja z jednej strony jest wyjątkowo złożona, a z drugiej jest nowa, więc no niejednokrotnie jest tak, że aparaty biurokratyczne do nowych sytuacji podchodzą na początku z rezerwą, ale głęboko wierzę, że krok po kroku i uda się coś z tą sprawą zrobić. No mogę powiedzieć, że na następnym posiedzeniu Sejmu będę się spotykał z głównym geologiem kraju. Tutaj głównie jakby ta nasza obawa dotyczy wód podziemnych i tego, jak one się przemieszczają i w jaki sposób są zanieczyszczone. I trzeba to konsekwentnie realizować. Na pewno się nie poddam.
No bo pierwsza odpowiedź jest taka: nas to nie interesuje, nas to nie dotyczy, pieniędzy nie będzie.
No bo faktem jest, że sprawa jakby z punktu widzenia formalnego nie jest prosta, bo Zachemu w sensie prawnym nie ma. Syndyk jakby no głównie się zajmuje zaspokajaniem w taki czy nie inny sposób wierzycieli. No a kwestia dotyczy jakby konsekwencji dotyczących potencjalnego zanieczyszczenia na wód podziemnych, ich przemieszczania się. One się przecież przemieszczają również poza teren dawnego Zachemu, więc ja mam świadomość tego, że sprawa jest złożona, ale jeszcze raz powtarzam, no, w mojej ocenie władza to jest też odpowiedzialność. Zanim myśmy objęli rządy, nic w tym zakresie nie robiono.
Będzie zrobione, panie pośle. Znaczy,
z całą pewnością trzeba próbować. Te wody się przemieszczają niestety w kierunku Wisły, więc tym bardziej to powoduje, że sprawa jest poważna. Więc...
Ale co to ma tak naprawdę obchodzić mieszkańców, którzy tam żyją? No, oni są postawieni w strasznej sytuacji i w paradoksalnej, tak jakby nie było gminy, nie było państwa. Ktoś się zatruł, ktoś powinien posprzątać, nikt się do tego nie poczuwa, mieszkańcy tam żyją.
No więc właśnie, kluczowe jest dokonanie, żebyśmy wiedzieli, na czym stoimy, żeby nie było jakichś legend, tylko żeby było realna wiedza na temat tego, co z tymi wodami podziemnymi jest, jak dokładnie się ewentualne zanieczyszczenia przemieszczają, jeżeli są, to jakiego rodzaju one są i jak ta chmura, tak to się określa, jak ona się przemieszcza.
To ile lat jeszcze ci mieszkańcy tam będą musieli być narażeni na to skażone środowisko, otoczenie? Zanim się państwo polskie ruszy.
Mam nadzieję, że krótko. Znaczy to też nie jest tak, że tam każdy na tym, że każdy na tym terenie posiada studnie. No, część mieszkańców z tej wiedzy, którą mam z RDOŚ-u, rzeczywiście takowe posiada, ale z tego co wiem, mają wiedzę o tych potencjalnych niebezpieczeństwach. Natomiast ja nie chciałbym jakby tutaj jakiegoś takiej atmosfery strachu pracy, to zupełnie nie o to chodzi. Kluczowe jest w tym pierwszym etapie, żeby przeprowadzić bardzo rzetelne badania, jak dokładnie te zanieczyszczenia, jak one się rozmieszczają i wtedy jak to będziemy mieli zdiagnozowane i zbadane, to wtedy można podejmować kolejne kroki. No, z tego,
a kiedy te badania mogą się zacząć? Widzi pan na horyzoncie jakieś daty?
No trochę mądrzejszy będę po tym spotkaniu z głównym geologiem kraju. Tak jak mówiłem wstępnie, jest to mówiłem na tym najbliższym posiedzeniu Sejmu po świętach majowych. No, ja mam świadomość tego, że to nie jest prosta sprawa, no ale tak jak z tego co wiemy chyba w Komisji Ochrony Środowiska nie mamy posła ziemi bydgoskiej. No, w mojej ocenie trzeba było pomóc i zamierzam to robić. A sprawa jest na tyle istotna, jakby powiedziałbym docelowo z punktu widzenia Polski nawet, no bo gdyby nie daj Bóg okazało się, że te zanieczyszczenia na przykład miałyby dotrzeć do Wisły, no to te konsekwencje mogą być jeszcze bardziej poważne niż niż teraz. Natomiast no, nawet z punktu widzenia tych mieszkańców, którzy tam mieszkają, też tutaj się z panem rektorem zupełnie zgadzam, no, trzeba doprowadzić do tego, żeby oni wiedzieli, co im zagraża, co nie i jakiego rodzaju potencjalne te zagrożenia są, więc no, po prostu trzeba być w tym zakresie konsekwentnym i zamierzam być.
Zmieńmy temat. 2 tygodnie temu w Stargardzie w Zachodniopomorskim odbyły się przyspieszone wybory prezydenta. Kandydaci PiS i PO odpadli w pierwszej turze. Wygrał kandydat lokalnego komitetu. Znokautował w zasadzie kandydatów partyjnych. Przypomnę, kandydatka PO uzyskała niespełna 2% poparcie, kandydat PiS-u 10%. Są jakieś wnioski po tych wyborach?
No, wybory samorządowe, szczególnie te, jeżeli chodzi o władzę wykonawczą, wójtów, burmistrzów i prezydentów, one niejednokrotnie mają swoją specyfikę, to znaczy, że nawet dużymi miastami rządzą osoby, które z żadną z wiodących partii nie reprezentują w każdym razie żadnej z wiodących partii. No, gdyby patrzeć na ten sondaż, to by oznaczało, że Platforma właściwie przestała istnieć, a tutaj nokautuje ten kandydat samorządowy, więc no, oczywiście z pokorą do tego podchodzimy, natomiast no, tak jak mówię, wydaje mi się, że ta specyfika każdej miejscowości jest jakaś, ja jakiejś szczególnej wiedzy na temat akurat tej miejscowości nie mam. Był mocny samorządowy kandydat, wygrał i niech mądrze i dobrze rządzi.
Ale to nie jest pierwsza porażka kandydata PiS-u. W naszym regionie, w regionie w Lubrańcu w ubiegłym roku, grudzień, kandydat PiS-u także przegrywa w pierwszej turze.
No to prawda, natomiast no przyjmując takie patrzenie, no to myśmy w wyborach 4 lata temu, jeżeli chodzi o te wybory bezpośrednio akurat w okręgu bydgoskim, nigdzie sukcesu nie odnotowali, a potem patrząc na wyniki prezydenta Dudy i wyniki parlamentarne, to poparcie rośnie, więc ja tutaj, jeżeli chodzi o nasz okręg, jestem ostrożnym optymistą.
To może jest to sygnał, że wielkie partie nie mają po prostu wchodzić do samorządów, grzebać w samorządach. Zmierzam do tych pomysłów zmiany ordynacji, dwukadencyjności, zmian w obszarach wyborczych, granic wyborczych. Może nie należy tego dotykać, bo ludzie tego nie chcą.
No ja bym takiego wniosku nie wyciągał. Z całą pewnością należy wyciągnąć wniosek, że te wybory, ta konkurencja jest mocna i trzeba wystawiać naprawdę, naprawdę dobrych, dobrze przygotowanych merytorycznie kandydatów, którzy będą mieli skutecznie konkurować. To dobrze, że nikt nie ma monopolu. Ta zmiana, którą my proponujemy, czyli to ograniczenie 2 kadencji, właśnie w takim zakresie zmierza, bo jeżeli mamy gminy, w których kandydaci boją się rejestrować w ogóle jako kontrkandydaci wobec urzędującego wójta czy burmistrza, no to jak to można nazwać demokracją? No chodzi o to, żeby był wybór. Niech wygrywają najlepsi. Są takie gminy, w których...
Ale co to znaczy boją się? Przecież jest policja, jest prokuratura. Pogróżki odbierają?
Nie. Znów mam na myśli,
tam też państwa nie ma?
Ja mam na myśli, panie rektorze, w ogóle kwestie kandydowania, czy zarejestrowania swojej kandydatury. No bo jeżeli wójtowie niektórych gmin, czy burmistrzowie niektórych miast są największymi pracodawcami i pośrednio, i bezpośrednio. I mówię tutaj o pracownikach urzędów, o pracownikach spółek, o nauczycielach w szkołach, no to te powiązania szczególnie rodzinne, typu no jakieś zagrożenie pod tytułem tam, że nie wiadomo co będzie z pracą dla żony, siostry albo dla mnie, można tego nie przyjmować, ale fakty są takie, że w niektórych gminach jakby jest problem, czy był problem w ogóle z tym, żeby się kontrkandydat zarejestrował, a z drugiej strony jeżeli ktoś jest dobrym wójtem, burmistrzem czy prezydentem miasta, to ma otwartą drogę do tego, żeby kontynuować działalność w powiecie, żeby kontynuować działalność w sejmiku, czy kandydować wreszcie na posad czy na senatora, więc ja głęboko wierzę, że ci najlepsi będą zyskiwali poparcie, no ale no, solą demokracji jest wybór. Jeżeli tego wyboru na szczeblu gminy w wyborach na wójta czy burmistrza nie ma, no to raczej pokazuje problem i stąd ten pomysł na te 2 kadencje. Natomiast rozstrzygnięcia póki co nie ma, ale uważam, że bez względu na to, jakich byśmy nie mieli poglądów, to wybór jest solą demokracji.
Kandydatem na prezydenta Bydgoszczy będzie, jak wcześniej już było deklarowane, Tomasz Latos? Czy coś się zmieniło?
Nie ma decyzji, natomiast pan poseł Latos jest szefem partii w regionie, więc wydaje się naturalnym kandydatem.
Panie pośle, czas naszej rozmowy dobiegł końca. Przypomnę, że państwa i moim gościem był dzisiaj poseł Prawa i Sprawiedliwości Piotr Król. Dziękuję pięknie.
Dziękuję serdecznie.